Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję i naszego gościa z Krakowa. Jest nim ojciec Marek Wójtowicz, jezuita, doktor teologii fundamentalnej, rekolekcjonista, pisarz, asystent kościelny apostołów miłosierdzia Faustinum. Serdecznie witamy, ojcze.
Witam.
Dzisiejszy temat jest w pewnym sensie kontynuacją tego, co było przed tygodniem. Przed tygodniem mówiliśmy, że w nowy rok wchodzimy z nadzieją. Z nadzieją, no jedni mają te nadzieje bardziej przyziemne, no ale mówimy o tej nadziei na wieczność, na wieczność w niebie. No i żeby móc tą drogą kroczyć do nieba, nie da się tego zrobić bez Kościoła, poza Kościołem. No bo człowiek jest grzeszny, a kto udziela sakramentów? Kapłani w ramach Kościoła katolickiego. Spowiedź, msza święta, Eucharystia, wszystkie sakramenty dają nam kapłani w ramach Kościoła. No a my do Kościoła mamy coraz więcej zastrzeżeń, zresztą to nam jest poddawane cały czas. No także niektórzy już mówią, Chrystus tak, Kościół nie. No, to kompletne nieporozumienie. Myślę, że dzisiaj to wyjaśnimy. Umiłowanie Kościoła dzisiaj. To temat dzisiejszej audycji. Jakie jest ojca doświadczenie Kościoła?
Zanim zacznę, ja słuchałem audycji przed tygodniem. Wtedy była mowa o encyklice Spe Salvi, o nadziei, która daje zbawienie. I to zbawienie jest nam ofiarowane właśnie w Kościele. I to jest główny cel Kościoła, żeby pomagać ludziom w odnajdywaniu Pana Boga, w odnajdywaniu Pana Jezusa, poznawaniu Ewangelii. To jest także to miejsce, gdzie my możemy wzrastać w wierze, w tej wierze otrzymanej na Chrzcie Świętym, w tej wierze, którą też otrzymujemy w domu rodzinnym, tak było też w moim wypadku, bo dla mnie Kościół, dom rodzinny, to mogę powiedzieć, że to było coś tak bardzo czymś jednym, zintegrowanym, że ja tym Kościołem od dzieciństwa oddychałem. Pamiętam, kiedy szliśmy na mszę świętą niedzielną z rodzicami do klasztoru sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, kiedy słyszałem, jak siostry tam bardzo niepokalanki bardzo pięknie śpiewają. Zachwyt też pięknem Kościoła, to było też moje doświadczenie z dzieciństwa. Też osoby, które spotykałem w Kościele, katechetki, katechetów. Pamiętam tu zawsze z taką wielką atencją, miłością wspominam panią Marię Niedźwiedź, która uczyła nas wierszy, przygotowywała do jasełek, też prowadziła do domów, gdzie księża przychodzili z Panem Jezusem do chorych. Wcześniej te domy sprzątaliśmy. Też takim doświadczeniem bardzo pozytywnym we wczesnej młodości to była pierwsza klasa szkoły podstawowej, szkoła numer 11 w Nowym Sączu. Wtedy peregrynował obraz Matki Bożej Częstochowskiej i chodziliśmy od domu do domu modląc się i to było też takie doświadczenie Kościoła pielgrzymującego. No i oczywiście odkrywanie powołania, to głównie katechezy prowadzone przez ojców jezuitów w Nowym Sączu, zwłaszcza przez ojca Stanisława Majchera. Msze święte najpierw dla dzieci, to była msza święta o 8:00. Chodziłem wtedy na tę mszę świętą z moją siostrą Krystyną. Potem też msze młodzieżowe. Pamiętam, jak ojciec Majcher je zaczynał, to była nas garstka powiedzmy 20-30 osób w czwartki o 19, a teraz jest wypełniony kościół przez tyle lat, ale trzeba było, żeby ktoś zaczął. A więc tak ogólnie mówiąc, mam no takie bardzo pozytywne doświadczenie kościoła, odkrycie powołania, nowicjat w Starej Wsi, w Towarzystwie Jezusowym, studia w Krakowie, Warszawie, potem Rzym, spotkanie z Kościołem Uniwersalnym, więc mogę powiedzieć, że bardzo wiele otrzymałem w Kościele, od Kościoła, od Towarzystwa Jezusowego, będąc jezuitą, ale to wszystko gdzieś tak rośnie jak słoje drzewa, kolejne etapy, no, że mogę powiedzieć, że no, staram się być takim solidnym drzewem, może nie dębem, w Kościele.
Naszym gościem jest ojciec Marek Wójtowicz. Od ponad 30 lat inspiruje się ojciec francuskim teologiem, jezuitą, kardynałem Henri de Lubac. Proszę krótko przybliżyć słuchaczom jego postać i twórczość.
No to niewątpliwie wielka postać w Kościele i mógłbym o nim tutaj mówić bardzo wiele, ale w największym skrócie urodził się w lutym w 1896 roku w Combray na północ od Paryża. Jego rodzina zamieszkała w Lyonie, tam uczęszczał do dobrej szkoły jezuitów. Mając 17 lat wstąpił do towarzystwa. Potem był zmobilizowany na front I wojny światowej, cudem przeżył i tam w okopach zetknął się ze swoimi kolegami, którzy byli najczęściej ludźmi niewierzącymi, byli to głównie nauczyciele. Z nimi dyskutował i robił sobie notatki i w oparciu o te notatki napisał pierwszą swoją książkę De la connaissance de Dieu, o poznaniu Boga, potem była wydana Na drogach Bożych, także jest tłumaczenie polskie tej książki. W 1927 roku przyjął święcenia kapłańskie i zaczął wykładać teologię, teologię fundamentalną, apologetykę w Lyonie i bardzo dużo pisał. Pierwsza książka to Katolicyzm, też jest wydana w języku polskim. Bardzo ważna inna książka to Dramat humanizmu ateistycznego. Wiele też poświęcał książek egzegezie średniowiecznej. Napisał 4 tomy egzegezy o egzegezie średniowiecznej, o 4 sensach Pisma Świętego. W sumie to jest prawie 50 tomów, a taką najpiękniejszą książką dla mnie to jest Medytacja o Kościele, wydana w 1952 roku. Od razu powiem, że on wywarł ogromny wpływ na wielu współczesnych teologów, no przede wszystkim na Hansa Ursa von Balthasara, także na Józefa Ratzingera. Benedykt XVI w niektórych swoich dokumentach, nawet encyklikach go cytuje. Także zorientował się de Lubac na II Soborze Watykańskim, kiedy opracowywał konstytucję Gaudium et Spes, spotkał się z Karolem Wojtyłą i zobaczył, że Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, zna jego książki, więc tu nawiązała się między nimi przyjaźń, wiele ze sobą współpracowali. Są też listy, można w kurii krakowskiej w archiwum je zobaczyć. I taka ciekawostka, kiedy była wydawana wersja francuska Miłość i odpowiedzialność, to kardynał Wojtyła poprosił Henri de Lubaca, żeby napisał wstęp. I tam bardzo pięknie scharakteryzował w tym wstępie Lubac arcybiskupa Krakowa, mówiąc, że ten dostojnik kościelny jest tak bardzo wymagający wobec człowieka, tak stawia wysoko poprzeczkę, bo tak człowieka kocha. I też, kiedy już była końcówka pontyfikatu papieża Pawła VI, którego bardzo często Henri de Liebach bronił, bo był ten papież bardzo atakowany, to mówił, że ma swojego kandydata i właśnie widział jako przyszłego papieża kardynała z Krakowa, ale mówi, że to niemożliwe, więc wieczór wyboru bardzo się tym ucieszył, wymienili też listy. Dodam jeszcze, że w 1982 roku został mianowany kardynałem właśnie przez Jana Pawła II. Dożył 95 lat i dodam, że mając 87 lat jeszcze pisał dwutomową książkę o następcach Joachima Sfiore i na 40 stronach pisze o Krasińskim i Mickiewiczu. I widział w Mickiewiczu taką chrześcijańską odpowiedź na problemy społeczne świata robotniczego.
Mamy mówić o umiłowaniu Kościoła dzisiaj. Nie można kogoś kochać, jeżeli się go nie zna. I właśnie kardynał Henri de Liebach napisał te medytacje o Kościele, o których tutaj ojciec wspominał. Jakim tematom poświęca najwięcej uwagi?
No, mogę powiedzieć, że Liebach był cały zanurzony w tradycję Kościoła. Doskonale znał i Pismo Święte, ale zwłaszcza ojców Kościoła. I razem z innym kardynałem Jean Danielou założyli taką serię Sus Chrétien o źródłach chrześcijańskich i zaczęli tłumaczyć z greki i z łaciny na język francuski ojców Kościoła. Kiedy umierał Liebach 4 września w 1991 roku, to już było ponad 350 tomów wydanych i kilka lat temu słyszałem, że Kościół prawosławny poprosił Francuzów, żeby mogli tłumaczyć te teksty na język rosyjski. A więc wkład Liebacha w ogóle w teologię XX wieku jest ogromny. A sama książka Medytacja o Kościele, to były zebrane konferencje, które w czasach II wojny światowej Liebach udzielał księżom. I zatrzymał się nad tajemnicą Kościoła, bo zobaczył, że ten Kościół jest często kontestowany, odrzucany, krytykowany. I to, co jest takim pięknym doświadczeniem, kiedy czyta się medytację, to właśnie to pozytywne spojrzenie na Kościół. Kiedy czytam tę książkę, odbieram ją jak komentarz do konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Właściwie, kiedy się patrzy na kolejne rozdziały medytacji, zaczyna Liebach w pierwszym rozdziale od rozważenia tajemnicy Kościoła. Kościół nie jest rzeczywistością jakąś ludzką organizacją, dobrze jakoś zarządzaną, ale jest przede wszystkim wspólnotą zwoływaną przez Pana Boga, chcianą przez Pana Boga, wspólnotą, która pielgrzymuje w historii, tak jak naród wybrany pielgrzymował i Pan Bóg mu towarzyszył, tak dzisiaj Trójca Święta towarzyszy Kościołowi, który jest tym nowym ludem Bożym. I mówi Liebach o Kościele, że on jest rodziną Bożą i pisze tak w medytacji o Kościele. Jest takie miejsce już tu na ziemi, w którym rozpoczyna się gromadzenie wszystkich w Trójcy. Jest taka rodzina Boga, stanowiąca tajemnicze rozszerzenie Trójcy w czasie, która nie tylko przygotowuje nas do życia w ciągłej łączności z Bogiem i daje nam tego gwarancję, ale która pozwala nam już teraz w tym uczestniczyć. Jest taka jedyna, całkowicie otwarta społeczność, która może sprostać ogromowi naszego pragnienia i w której możemy w pełni się rozwinąć. Lud w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego zgromadzony. to Kościół. I też podobnie jest w Lumen Gentium. Pierwszy rozdział mówi o tajemnicy Kościoła. W książce tej Liebach też pokazuje wymiary tej tajemnicy. Kościół, który realizuje się w czasie, w historii, ale jest przecież powołany do przebywania w niebie. Jest Kościół pielgrzymujący tu na ziemi, jest Kościół cierpiący w czyśćcu i jest Kościół triumfujący już w niebie, ten Kościół Świętych, gdzie jest Matka Boża, aniołowie, którzy cieszą się oglądaniem Pana Boga, a my wszyscy jeszcze żyjący tu na ziemi, modlący się w tym Kościele, pragniemy tego spotkania z Panem Bogiem w niebie. Jesteśmy tą pielgrzymującą wspólnotą wiary. Jednocześnie, i to bardzo często o tym pisze Liebach, że Kościół ma ten wymiar boski, jest chciany przez Pana Boga, pomyślany przez Pana Boga jeszcze przed stworzeniem świata, a jednocześnie jest ludzki. A wiadomo, człowiek jest grzeszny, jest często słaby i często nie dorasta do tego wielkiego powołania, jakim został obdarzony, kiedy otrzymaliśmy Chrzest Święty, to wtedy niejako otworzyły się nam wszystkie skarby Kościoła, które są do naszej dyspozycji. Pisze też w tej książce Liebach o Eucharystii, która jest sercem Kościoła. To Eucharystia buduje Kościół. To kiedy kapłan gromadzi tę wspólnotę, kiedy modli się z tą wspólnotą, kiedy uwielbia Pana Boga, wtedy to jest to najważniejsze działanie. O tym też bardzo dużo mówił Benedykt XVI, że Kościół nie jest jakąś organizacją, tylko charytatywną, dobrze zarządzaną, ale jest przede wszystkim tajemnicą, w której przekazywana jest wiara.
Jak to ważną sprawą jest Eucharystia, żeby być zawsze w stanie łaski uświęcającej i móc codziennie uczestniczyć we mszy świętej i przyjmować Pana Jezusa, bo to jest serce Kościoła.
Tak, tak, bo tutaj, tak jak też mówi Konstytucja Lumen Gentium, szczyt jego działalności, a zarazem źródło wszelkich łask, jakie od Pana Boga otrzymujemy, i te najgłębsze więzi tworzą się na Eucharystii. I ważne jest to, żeby... To też bardzo często podkreśla Benedykt XVI, wcześniej, gdy był prefektem nauki wiary, Kongregacji Nauki Wiary, to też mówił, żeby wspólnota nie celebrowała samą siebie, ale ma być zwrócona w kierunku Pana Boga. Ma Pana Boga szukać, Pana Boga adorować, ma rozważać Słowo i to słowo Boże jest żywe, rozbrzmiewa właśnie w tej wspólnocie liturgicznej. Bo Kościół jest sakramentem Jezusa Chrystusa, ma na Niego wskazywać. Kościół jest Jego oblubienicą. Bez Chrystusa Kościół byłby nędzarzem, nie może się podobać Panu Bogu. I o tej tajemnicy Kościoła pisze Liebach w ten sposób. Wytrysnął Kościół z przebitego boku Chrystusa na Kalwarii. Zahartował się w ogniu zesłania Ducha Świętego. Sunie niepowstrzymanie przed siebie jak rzeka i ogień. Porywa w biegu każdego we właściwym dla niego czasie, by wytoczyć nowe fontanny wody żywej i zapalić nowy płomień. Kościół jest instytucją, która trwa dzięki boskiej sile, otrzymanej od swego założyciela. Jest nawet czymś więcej niż samą instytucją. Jest życiem, które się dalej udziela. Kościół kładzie na wszystkich gromadzonych przez siebie dzieciach bożych pieczęć jedności. I też takie wrażenie, które jest bardzo ważne u Liebacha, to mówienie o Kościele jako matce. To jest bardzo ciekawe, bo w językach romańskich, czy to w języku włoskim, czy francuskim, Kościół to jest matka, la Chiesa. ta matka Kościół. A więc macierzyństwo Kościoła to jest też taki nut bardzo ważny w refleksji Libaka i zwłaszcza łączący się z tym naszym tematem, umiłowanie Kościoła. Tak jak kochamy nasze mamy, te, które odeszły, te, które są z nami i ta relacja dziecko-matka jest tak bardzo głęboka, tak ważna w naszym życiu, to taka też powinna być nasza relacja z Kościołem, bo Kościół jest tą matką, która przekazuje życie. Tak pisał o Kościele Paul Claudel. Jak mogę odrzucać, krytykować matkę Kościół, która codziennie w Eucharystii daje nam Jezusa Chrystusa.
Henri de Lubac pisze, że Kościół jest siedzibą większą niż wszechświat. Jest zamierzony przez Boga od samego początku. Istnieje, bo Pan tego chce. Jak wyraża bogactwo Kościoła kardynał de Lubac?
No, bardzo lubię tę stronicę. To jest 199. stronica w medytacjach o Kościele. Tam mówi Lubac, też cytuję Paul Claudela, mówi o Kościele, że jest tą świętą siedzibą, a więc miejscem, gdzie możemy się rozwijać, gdzie wszystko jest do naszej dyspozycji. Na te wszystko do naszej dyspozycji są sakramenty święte. To one nas budują, uświęcają. To w Eucharystii spotykamy się z Panem Jezusem. W sakramencie pokuty doświadczamy przebaczenia. W innych sakramentach jesteśmy umacniani, tak jak w sakramencie chorych, czy w sakramencie bierzmowania nasza wiara jest pogłębiana, umacniana. I w Kościele też możemy odkryć bogactwo doświadczenia świętych, ludzi, którzy przed nami się modlili, wzywali Pana Boga i kiedy poznajemy historię Kościoła, to możemy mieć duchowe doświadczenie takiej bliskości z tymi, którzy nas poprzedzili w pielgrzymce wiary. Święci są nam współcześni. Kiedy będziemy czytać wyznania świętego Augustyna, to nagle odkryjemy, że po 1600 latach on przemawia takim językiem, który bardzo komunikuje, który nas porusza, wzywa do nawrócenia i to jest język też piękna. Czy w Kościele możemy, tak jak to jest moje doświadczenie, doświadczyć bogactwa duchowości świętego Ignacego, który napisał reguły o trzymaniu z Kościołem, o niejako czuciu z Kościołem, bo był przekonany, że zawsze ma służyć Kościołowi, hierarchii Kościoła, Ojcu Świętemu, bo ten sam Duch, który wcześniej przez wieki działał w Kościele, ten sam Duch Święty działa także dzisiaj w Kościele. To w Kościele możemy zetknąć się, niedawno został kanonizowany kardynał John Henry Newman, ten, który odkrył na takiej trudnej drodze Kościół katolicki. Był anglikaninem, już tam miał pewną pozycję wykładowcy, teologa, był bardzo ceniony, a jednak studiując, tak jak Lubac, ojców Kościoła, odkrył, że wiara przetrwała dzięki Rzymowi, dzięki Kościołowi katolickiemu i zdecydował się wrócić do Kościoła, do więzi, do jedności z Kościołem katolickim i o tym swoim doświadczeniu powiedział, że czuł się jak statek, który zawinął do portu. I to jest też to doświadczenie, że Kościół to miejsce, w którym możemy odnaleźć pokój, gdzie możemy szukać spotkania z Bogiem żywym, gdzie możemy się modlić, gdzie możemy Pana Boga wychwalać, gdzie możemy Mu służyć i też jesteśmy jedni przez drugich ubogacani I jesteśmy też wspierani modlitwą wstawienniczą przez innych. Ja też tego w Kościele doświadczam.
Henri de Lubac często pisze o paradoksie Kościoła. Jak to rozumieć?
Tak, to jest tytuł jego książki Paradosso e Mistero della Chiesa. Mówi akurat tytuł włoski, tak mi przyszedł teraz na świeżo. I tam na wstępie tak to sformułował. Kościół, kiedy go szukam i chcę zrozumieć, gdzie mogę go znaleźć, jakimi barwami mogę odmalować jego obraz, czy nie są to barwy, które kłócą się ze sobą? Mówi się, że jest on święty, a ja widzę, że jest pełen grzeszników. Mówi się, że jego misją jest oderwanie człowieka od trosk doczesnych i przypomnienie o powołaniu do wieczności, a ja widzę, że jest on nieustannie zajęty sprawami tego świata i tego czasu. Zapewnia się, że jest on powszechny, otwarty, niczym mądrość i miłość Boga, a ja stwierdzam, że jego członkowie bojaźliwie chowają się w zamkniętych kręgach. Ogłasza się go niezmiennym, trwałym wobec zawirowań ludzkiej historii, a oto na naszych oczach dokonują się w nim radykalne zmiany. Są to paradoksy Kościoła, który wprowadza nas w swoją tajemnicę. Jest on ludzki i boski, dany nam z wysoka i przychodzący z niska. Tworzący go ludzie opierają się całym ciężarem swej niedoskonałej i zranionej natury, życiu, które stara się ich przeniknąć. Tak patrzył na Kościół Lubac i widział, i myślę, że to jest bardzo ważne, tajemnicę Kościoła warto rozważyć jako w ciągłości z tajemnicą wcielenia. Pan Jezus, przychodząc na świat, zgodził się także na ludzkie ograniczenia. I podobnie jest z Kościołem. Kościół jest tą boską rzeczywistością i w Kościele jesteśmy powołani do świętości, ale jednocześnie Pan Bóg obdarzył nas darem wolności i my możemy wybierać. I niestety zamiast dobra wybieramy czasem zło. Zamiast być wsłuchanymi w Boże przykazania, w te 10 słów, schodzimy z tej drogi i błądzimy. Ale zawsze, kiedy pamiętamy, że Pan Bóg jest miłosierny, możemy do Niego powrócić. I jest to miejsce, jest konfesjonał, jest spowiedź i to jest... Jestem już księdzem od prawie 35 lat i mam to doświadczenie, że można tych powrotów, tych nawróceń, czy kiedy prowadzę kierownictwo duchowe, Pan Bóg naprawdę to dokonuje wielkich cudów, przemian, nawróceń w Kościele. Jest gdzie powrócić. Możemy zawsze powrócić do więzi, do przyjaźni z Panem Bogiem, właśnie w Kościele.
W książce Medytacja o Kościele Henri de Lubac wymienia cechy, jakie powinien posiadać człowiek Kościoła. Które z nich są dzisiaj aktualne?
Tak, to bardzo piękny rozdział zatytułowany Kościół Matka. I tam, inspirując się Orygenesem, to jest teolog z III wieku, o nim też napisał ważną książkę l'esprit dans l'histoire, czyli duch, jaki działa w historii. I tam charakteryzuje, daje, wymienia cechy człowieka Kościoła, człowieka wiary, dobrego pasterza, dobrego kapłana, ale także, można powiedzieć, dobrej osoby świeckiej, zadomowionej w Kościele. I pierwsza cecha to właśnie to zadomowienie. Człowiek Kościoła jest zadomowiony w Kościele, który jest dla niego mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej. Jest dla niego duchową ojczyzną, w której Bóg jedna na nowo wszystkich ludzi. Drugą książką Libaka był katolicyzm i podtytuł tej książki brzmi Społeczne aspekty dogmatu. To u Libaka jest niezwykle ważne. Obok doświadczenia ja wierzę, wiary indywidualnej, jest zawsze to doświadczenie kościelne, eklezjalne, my wierzymy. We wspólnocie Kościoła, kiedy razem głośno wypowiadamy credo na mszy świętej, niedzielnej. Człowiek Kościoła też kocha jego przeszłość, szanuje żywą tradycję Kościoła, nie patrzy z góry na Kościół. O tym nam przypomniał Benedykt XVI, mówiąc, żeby nie dzielić Kościoła na przedsoborowy i posoborowy, bo Kościół jest zawsze ten sam, w którym działa Duch Święty, gdzie wsłuchujemy się w Słowo Boże, szukamy Pana Boga. Człowiek Kościoła żyje Ewangelią i naucza zawsze wiernych zgodnie z magisterium Kościoła. Umie tę Ewangelię odczytywać na dzisiaj. Patrzy, co w świecie się dzieje. Dokonuje duchowego rozeznawania. Na to wszystko jest słuchaczem Słowa Bożego, rozważa je na modlitwie, inspiruje się nim w podejmowaniu inicjatyw duszpasterskich. Wie, że Pismo Święte jest duszą teologii. O tym też mówi Konstytucja o Bożym Objawieniu Dei Verbum. Z radością też człowiek Kościoła przyjmuje bogactwo różnych duchowości i dróg dochodzenia do świętości w Kościele. To święty Ignacy bardzo często przypominał, że dla każdego jest inna droga, inne powołanie. Pan Bóg ma swój sposób, żeby dotrzeć do serca człowieka. Człowiek Kościoła też dzieli radości, jak i duchowe walki, jakich doświadcza w Kościele. I kiedy popatrzymy na wielkich mistyków Kościoła, na świętą Teresę od Jezusa, czy świętego Jana od Krzyża, małą Teresę, czy siostrę Faustynę, czy ojca Pio, widzimy, jak wielkie to były walki. Ale kiedy je poznajemy i człowiek Kościoła poznaje także takich klasyków duchowości, po to, żeby umieć żyć dzisiaj. Człowiek Kościoła też unika wszelkich skrajności, dąży do porozumienia tam, gdzie ono jest możliwe. I kiedy czytałem te słowa u Libaka, przyszła mi na myśl postać prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był właśnie takim człowiekiem dialogu. Próbował dogadywać się nawet z rządem komunistycznym, bo widział, że taka jest potrzeba chwili. Chciał uratować Kościół, duszpasterstwo, katechizację. Wiemy, że nie do końca to się udało. Przez 3 lata był więziony. Ale człowiek Kościoła umie też dla Kościoła cierpieć. Też człowiek Kościoła jest daleki od intryg. Nie daje się sprowokować do nienawiści działaniem ze strony nieprzyjaciół Kościoła. Myślę, że to jest dzisiaj też bardzo aktualne. Unika też kłótliwej gadatliwości. Jest powściągliwy w rozmowach. Darzy zaufaniem rozmówców. Wszędzie stara się budować jedność pomiędzy ludźmi. I kiedy znowu, tak nawiązuje do kardynała Wyszyńskiego, czyta się zapiski więzienne, to właśnie takimi cechami był ubogacony. Troszczy się wreszcie człowiek Kościoła o jego jedność, poznaje różne środowiska, zna ich poglądy i oczekiwania. i też nie ulega nigdy zewnętrznym naciskom. Jest przede wszystkim wierny Panu Bogu. Bardzo podobała mi się ostatnio wypowiedź arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który powiedział, że Kościół nie jest ani po lewej stronie, ani po prawej. Kościół jest po stronie Bożej. I taki właśnie ma być człowiek Kościoła. Już mówiłem, że jest gotów cierpieć dla Kościoła. Mamy tak wielu męczenników beatyfikowanych z XX wieku. Ostatnio pisałem o męczennikach hiszpańskich. To jest ponad 2,5 tysiąca zamęczonych kapłanów, kleryków w okrutny sposób. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo starał się, żeby ci męczennicy XX wieku byli policzeni, bo to oni też są siłą dla nas duchową, dla Kościoła dzisiaj, kiedy o nich wspominamy. Człowiek Kościoła jest zawsze pełen nadziei, ufa Bożej opatrzności nawet w największej próbie, zna też cenę milczenia. I czasem trzeba milczeć, nie bronić się jakoś bardzo, bo wiemy, że Pan Bóg na końcu zwycięża.
Kościół pośród świata to temat 5 rozdziału medytacji. Jak dzisiaj ten dialog powinien wyglądać?
Myślę, że przykład dał nam, możemy odczytać, jak ten dialog prowadzić. Taki nowszy przykład to jest II Sobór Watykański i zwłaszcza konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, gdzie wiele mówi się o dialogu Kościoła ze światem, ale ten dialog powinien być zawsze prowadzony w prawdzie, powinien to być dialog wymagający. Wspominałem już, że kardynał Delibak razem z arcybiskupem Krakowa Karolem Wojtyłą przygotowywali tekst konstytucji Gaudium et Spes i tam zostały umieszczone punkty odnośnie ludzi niewierzących, odnośnie ateizmu i tam pada takie ważne zdanie, że stworzenie bez stwórcy zanika. Jeśli człowiek nie wierzy w Pana Boga, wtedy popada w jakiś bezsens, w jakąś pustkę i Kościół jest zawsze świadkiem Boga żywego w świecie. Jest często niewygodny zwłaszcza dla reżimów, dla różnego rodzaju ideologii. Przeżyliśmy w XX wieku te ogromne, straszne systemy totalitarne, komunistyczne i też nazistowski. I w tym czasie Kościół bardzo wiele wycierpiał. Tak wielu kapłanów zginęło, zabitych w obozach koncentracyjnych, czy też na terenie Związku Radzieckiego prześladowanych. I Kościół musiał wtedy też trwać, podejmując walkę duchową, trwając w wierności Panu Bogu, bo Kościół jest zawsze matką narodów wolnych. To wyrażenie kardynała Delibaka, które bardzo też, myślę, pasuje do polskiego doświadczenia. I o tym doświadczeniu mówił Jan Paweł II we Wrocławiu w 1997 roku, kiedy zadał takie, dziwił się, że Kościół jest atakowany w Polsce, że odbiera ludziom wolność. I potwierdził to, że działanie Kościoła zawsze zmierza do tego, aby czynić ludzi wolnymi, aby nie byli niewolnikami grzechu, aby także mogli się dobrze rozwijać jako obywatele. I to jest też wątek bardzo ciekawy, który omawia w tym rozdziale Kościół pośród świata Libak także u kardynała Wyszyńskiego, kiedy on w kazaniach w tym najtrudniejszym czasie, akurat je czytałem przygotowując artykuł o prymasie, w tym najtrudniejszym czasie umiał domagać się praw obywatelskich. Katolicy mają prawo Pana Boga wielbić podczas koronacji. To było akurat w 1963 roku, kiedy władze zabroniły urządzania tej uroczystości na terenie miasta. Odbyła się ta koronacja w Zawadzie pod miastem i wtedy w kazaniu kardynał Wyszyński dopominał się o te prawa obywatelskie. I tutaj Kościół broni wolności człowieka i gdyby nie było Kościoła i niektórzy tak marzą o takim Kościele wyidealizowanym, idealnym, ale to niewidzialny Kościół, brak Kościoła, to znaczy brak Ewangelii, brak Pana Jezusa żywego i też nie miałby ktoś powiedzieć, że jest wśród nas ktoś, kto niszczy wolność, ktoś, kto wprowadza totalitaryzm, jakąś ideologię. I tutaj Kościół zawsze będzie walczył o to miejsce, żeby mieć wolne słowo i powiedzieć o tym, że ta wolność jest odbierana.
Ojciec Delibak wymienia też nasze pokusy względem Kościoła. Jakie to pokusy?
No, takiej pokusie, choćby mówi papież Franciszek, pokusa światowości, a więc przystosowania chrześcijaństwa do ducha świata. I tutaj Libak jest jezuitą i zna reguły o duchowym rozeznawaniu i każdy człowiek Kościoła powinien umieć rozpoznać, gdzie działa duch Boży, a gdzie działa duch zły, przed którym trzeba się bronić. Pokusą, jaka może istnieć w Kościele, to jego krytyka niejako z zewnątrz, bez utożsamiania się z Kościołem. O tym przypominał Pius XII, też kardynał Wyszyński, cytuje papieża, że to my jesteśmy Kościołem i jeśli chcemy reformować Kościół, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. Libak też napisał w Paradoksach i Nowych Paradoksach, że pasja reformatorska w Kościele jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu życia duchowego. A więc im ktoś więcej ma ochotę krytykować Kościół, to powinien też spojrzeć na siebie. Jest też taka pokusa narzekania salonów, elit w Kościele, ludzi bardziej wykształconych, którzy z taką pewną wyższością patrzą na ludzi prostych, na pobożność ludową, z taką dezaprobatą. I to jest ciekawe, Libak cytuje w medytacji o Kościele kardynała Wyszyńskiego jego list napisany w listopadzie w 1952 roku do redakcji Tygodnika Powszechnego. Pisze mniej więcej tak, że ci, którzy więcej wiedzą, są bardziej wykształceni, powinni być jak psy, które liżą rany tym, którzy są chorzy, którzy potrzebują takiej opieki. Zacytuję z tego rozdziału, wydaje mi się, taki ważny fragment. Pisze tak Libak. Widzimy, że w niektórych momentach mnożą się symptomy rozprzestrzeniającej się jak epidemia choroby, którą jest zbiorowa neurastenia. Dla dotkniętych nią ludzi wszystko staje się powodem do czarnowidzenia. Nie chodzi tu tylko o ironię, wichrzenie czy rozgoryczenie, przed którymi w każdej epoce niektóre temperamenty nie umiały dobrze się ustrzec. Przy tej chorobie wszystko otrzymuje negatywną interpretację. Cała wiedza, nawet ta właściwa, wzmaga złe samopoczucie. Źle przyswojone nowe odkrycia czy niewłaściwie stosowane nowe techniki w równej mierze dają powód do snucia wniosków o zachwianiu tradycyjnych fundamentów. W takiej sytuacji życie duchowe zaczyna słabnąć i skutkiem tego nie widzi się już rzeczy w ich prawdziwym świetle. Uważamy się za przenikliwych, a nie rozpoznajemy już tego, co zasadnicze. Nie umiemy już dostrzec świeżo kiełkujących, czasami tuż obok nas, pomysłów Ducha Świętego, zawsze podobnych do Niego samego i zawsze nowych. Ocenianie ducha wiary narażone jest na wiele pomyłek. Tysiącem dróg przeniknąć może zniechęcenie. To, co mogłoby owocować porywem, tylko paraliżuje. Wiara może pozostawać szczera, ale stoi na ruchomych piaskach. I tu ostatnie zdanie. Kościół zaczyna być oglądany jakby z zewnątrz i osądzany. Modlitewna skarga przekształca się w całkowicie ludzkie narzekanie.
Zapominamy o nadprzyrodzonej skuteczności Kościoła.
Tak, i to też bardzo podkreśla, że nie wystarczą jakieś zmiany w strukturach Kościoła, ale jeśli nie będzie nawrócenia, jeśli nie będzie tego ciągłego proszenia Pana Boga o Jego łaskę, o Jego działanie, otwieranie się na dar świętości, bo to święci najbardziej reformują świat i widzimy choćby duchowe owocowanie świętej siostry Faustyny, jak w wielu częściach świata czytany jest dzienniczek siostry Faustyny, jak on też zachęca do miłowania Kościoła. I siostra Faustyna w wielu miejscach, na dwóch stronach w konkordacji, to jest z dzienniczka, mówi o Kościele, żeby go kochać, żeby patrzeć na Kościół jako naszą matkę. I też siostra Faustyna była takim człowiekiem Kościoła, bo prosiła o kierownictwo duchowe. To był błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, to był jezuita ojciec Józef Andrasz, a więc nie ufała tylko sobie, ale prosiła o pomoc Kościoła. Ostatni rozdział medytacji jest poświęcony Maryi. Kościół i dziewica Maryja. I to jest niezwykle piękne rozważanie Libaka, bo on pokazuje, jaki powinien być chrześcijanin, katolik. Powinien być jak Maryja, powinien być otwarty na Słowo Boże, powinien mówić Panu Bogu tak, powinien też umieć wytrwać pod krzyżem. Libak mówi o Maryi, że ona jest niemą matką milczącego słowa pod krzyżem, ale właśnie pod krzyżem jako przechowała, ona cała była tam Kościołem i przechowała dla nas także całą wiarę Kościoła.
Dziękuję bardzo. Ojciec by mógł tutaj dużo powiedzieć, właściwie sympozjum można zrobić na ten temat umiłowania Kościoła. Jeżeli chcemy dostać się do nieba, to musimy kochać Pana Jezusa. Kościół nas prowadzi do Pana Jezusa i tylko w Kościele dzięki kapłanom, duszpasterzom możemy korzystać z wszelkich potrzebnych nam do tego środków, żeby się, sakramentów, żeby się do tego nieba dostać, bo przecież to jest właściwy nasz cel. Bo to jest wieczność, a lata na ziemi są policzalne.
Tak, i myślę, że te teksty Libaka, mówiłem tu głównie o medytacjach o Kościele, ale także Paradoksy i Nowe Paradoksy, to była książka w 1995 roku wydana, pisze też Libak, kompromitujemy Kościół codziennie, co dzień go brudzimy i co dzień udaje mu się uniknąć wszelkiej kompromitacji i brudu. I również codziennie Bóg wzywa nas ponownie do służby w Kościele i każdego dnia, przenikając to, co powierzchowne, pierwszym mocnym spojrzeniem wiary, nowo powołani przychodzą doń, aby czerpać życie. To życie Boże, to życie, które czerpiemy z Eucharystii.
No to tyle tytułem wstępu. Myślę, że wystarczy. Zapraszam, drodzy radiosłuchacze, wszystkich Państwa do kontaktu z nami, czy przez Facebooka na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców, czy telefonicznie. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:22, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec dr Marek Wójtowicz. Mówimy o umiłowaniu Kościoła dzisiaj. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, dobry wieczór.
Mówi
Katarzyna z Krakowa.
Witamy Panią Katarzyno.
Witam. Przede wszystkim bardzo chciałam serdecznie pozdrowić ojca Marka Wójtowicza i pana Lecha, który prowadzi tę audycję, i podziękować za te wszystkie niezwykle inspirujące treści.
Dziękujemy.
Chciałabym też podziękować za entuzjazm, który przebijał przez każdą wypowiedź ojca. Tak wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, by mówić o Kościele nie tylko mądrze, ale także z pasją, by być tym Kościołem zafascynowanym, by go kochać. To się bardzo czuło w ojca wypowiedzi. To jest bardzo ładne i za to dziękuję. I mnie osobiście zainteresował wątek kościoła domowego, który ojciec poruszył na początku tego spotkania, i chciałabym poprosić o rozwinięcie może tego właśnie wątku. Jeżeli można, na przykładzie rodziny Ludwika i Zeli Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Bo tak, ojciec fascynuje się kardynałem Dolibakiem, słyszeliśmy. To było bardzo, bardzo pięknie przedstawione wszystko to, co ojciec przekazał. Oczywiście mógłby ojciec jeszcze wiele o tym mówić, ale też wiemy, że ojciec napisał bardzo piękną książkę o rodzicach właśnie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, o państwu Ludwiku i Zeli Martin.
Tak, czytałem.
Bardzo, bardzo polecam, bardzo pięknie napisana i bardzo...
Spragnienie
bardzo
nieba.
Proszę?
Spragnienie nieba.
Spragnienie nieba, dokładnie. I teraz, gdyby mógł nam ojciec opowiedzieć, jak to się stało, że ten, wydawałoby się mały, skromny kościół domowy, jakim była ta, wydawałoby się taka zwyczajna, francuska, może nawet przeciętna, XIX-wieczna rodzina, zaowocował tak wielką miłością do kościoła powszechnego, że wydał tak liczne powołania, bo pamiętamy, że państwo Martę mieli 5 córek i wszystkie wstąpiły do zakonu, i że wydał tak wielką świętą, jaką jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Zatem, mówiąc krótko, ojcze, jak to się stało? Jakimi sposobami ci rodzice Martę tak rozkochali swoje dzieci w kościele? To jest moje pytanie i będę wdzięczna za rozwinięcie. Pozdrawiam i może przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, Pani Katarzyno.
Pani Katarzyno, to trzeba byłoby opowiedzieć prawie całą książkę, ale myślę, że ten wątek wspomnieniowy mój bardzo tutaj pasuje, bo zarówno Zelia, jak i Ludwik otrzymali taki dobry fundament w ich domach, gdzie była modlitwa, gdzie były pielgrzymki, gdzie było też umiłowanie kościoła, szacunek wobec kapłanów, i to w czasach, to jest pierwsza połowa XIX wieku, a więc po rewolucji francuskiej, gdzie wiele zostało zniszczonych zakonów, szkół, i kościół tam się powoli odbudowywał dzięki świadectwu takich ludzi jak rodzice małej Teresy. Oni też razem modlili się w domu i też zarówno dla Zeli, jak i dla Ludwika Martin w centrum była Eucharystia. Pod koniec książki ja piszę o chorobie Zeli, bardzo długo chorowała i też w tym czasie rodziła też kolejne dzieci. Urodziło się 9, czwórka zmarła, ale ona już, będąc już bardzo słaba, to chciała koniecznie iść do kościoła, modliła się na różańcu, klęcząc, i też w ich domu, to co jest bardzo piękne, organizowano wspólne modlitwy w maju, to była litania loretańska, czy w październiku różaniec, też była figura Matki Bożej. Zelia też pomagała ludziom chorym, odwiedzała rodziny i kiedyś po takiej wizycie powiedziała, jak smutny jest dom, gdzie nie ma krzyża, gdzie nie ma obrazu świętego, jak trudno w takim domu żyć i jakże trudno w takim domu umierać. Wiele moglibyśmy tutaj mówić. W każdym razie w tej rodzinie była troska nie tylko o wykształcenie, chociaż te dziewczęta, córki państwa Martę były wysyłane do dobrych szkół, ale także chodziło o przekaz wiary, o wspólną modlitwę. Pozdrawiam, pani Katarzyno.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z Warszawy.
Witamy.
Ja serdecznie witam pana Leszka i ojca Marka, a także słuchających nas radio słuchaczy. Proszę ojca, chciałabym się do ojca w sposób taki szczególnie osobisty zwrócić, przeprosić na wstępie za prostotę i może pewien prymitywizm mojej wypowiedzi, ponieważ o rzeczach trudnych, rzeczach duchowych jest często bardzo ciężko mówić, ponieważ brakuje odpowiednich słów, które nie potrafią wyrazić tego, co czuje serce, tego, co pragnie umysł. Chciałam Ojcu powiedzieć, że moje umiłowanie Kościoła, może nieuświadamiane początkowo, ale trwało i trwa całe życie. Teraz, kiedy z racji ograniczeń fizycznych i słabego zdrowia nie mogę na Eucharystii być codziennie, nie mogę codziennie przyjmować Komunii Świętej, jest w moim sercu takie wielkie pragnienie i wielka tęsknota, żeby doczekać do świętego dnia, niedzieli lub innych świąt, kiedy ktoś dobry zechce pomóc, zabierze do kościoła i w tym misterium będę mogła uczestniczyć. W sytuacji życiowej wcześniejszej, kiedy w kościele bywałam, codziennie proszę Ojca, nie było chyba czasu na głębszą refleksję i nie rozwijała się w sercu tęsknota, ponieważ te Eucharystie bywały codziennie. Nie chcę powiedzieć, że one były powszednie, ale one były na tyle częste, że tęsknota do mojej świadomości nie dochodziła. W tej chwili ona jest bardzo wielka, bardzo się potęguje, Ojcze, a w sytuacji, kiedy nie mogę być nawet raz w tygodniu, bywa, że życie samotności w mieszkaniu staje się bardzo trudne. Ono jest samotne, ale nie jest osamotnione, ponieważ staram się ten czas wypełniać w sposób duchowy. A będąc na Eucharystii, proszę Ojca, mam świadomość, że do istoty tego misterium nie dorastam, że bywają Eucharystie, które przeżywam w wielkim uduchowieniu, w świadomości prawie fizycznej nieobecności pośród wiernych moich znajomych, przyjaciół, sąsiadów. I bywa tak, kiedy to misterium staje się nieprzystępne i Eucharystia staje się trudna, ponieważ bywa raz niezrozumiała, raz staje się bardziej bliska. I wtedy, kiedy ona staje się bliska, proszę Ojca, czuję się ogromnie szczęśliwa, wielce wyciszona wewnętrznie. Towarzyszy mi taki błogi spokój, wielkie bezpieczeństwo i duchowe, i powiedziałabym nawet fizyczne, i taka wielka jasność myśli, Ojcze, a szczególnie kulminacyjnym momentem jest przyjęcie Pana Jezusa do serca po uprzednim praktykowaniu dostępnych sakramentów oczywiście. Bywa tak, że jestem nieświadoma zupełnie obecności otaczających mnie osób i bywa tak, Ojcze, kiedy wracam do domu i mam świadomość, że było bardzo trudno, Ojcze, że czuję się tak, jakby Pan Jezus był bardzo odległy, jakby mnie interesowało otoczenie, a misterium stało się nieprzystępne.
Pani Elżbieto, pozwoli Pani, że nasz gość ustosunkuje się do Pani wypowiedzi.
Bardzo proszę, tak. Panie Leszku.
Ja rozpoznaję Pani głos, bo czasem słucham tych audycji prowadzonych przez Pana Lecha i to, co Pani podkreśliła, to tajemnica Eucharystii i w ogóle jaka powinna być postawa nas wobec Pana Boga. Święty Ignacy mówi, że przed modlitwą warto sobie to uświadomić, że stajemy przed Bożym majestatem i my na Eucharystii otrzymujemy, my nie działamy. Im więcej jest takiej dobrej bierności, otwarcia i na to nowe, bo każda Eucharystia jest inna. Za każdym razem Pan Bóg chce nam dać nową łaskę. I to, co Pani powiedziała też o swoich granicach słabości, przypomniałem sobie, jak zastępowałem kapelana w jednym ze szpitali we Wrocławiu i przyszedłem do bardzo chorej pani i ona wtedy powiedziała do mnie, to jest mój prawdziwy lekarz, o Panu Jezusie w tajemnicy Eucharystii. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Ojcu za te słowa. Z całego serca się kłaniam. Wszelkiego dobra życzę z Bóg Panem zapłać. Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Znam już zawodu. Wybaw mnie, Panie, w sprawiedliwości Twojej i pospiesz już, aby mnie ocalić. Bądź moją skarbą.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie pana redaktora. Tutaj Mroczkowski, ksiądz i oczywiście witam, ojca witam. Doktora, który
słuchałem
nawiązał
księdza tydzień temu, tak.
Tak, ja dzisiaj nie mogłem nie zadzwonić. Dzięki Bogu zadzwoniłem się do państwa. Otóż ojciec wyjął niektóre, że tak powiem, motywy umiłowania Kościoła z mojego serca kapłańskiego, które jest starsze, ojcze. Jak tutaj ojciec powiedział o swoich latach kapłańskich, ja jestem jeszcze starszym księdzem. Proszę pana redaktorze i ojcze doktorze, ja za trzy rzeczy kocham. Powiem prosto, oczywiście ja ze wzruszeniem słuchałem tych refleksji o tych wielkich, wielkich francuskich myślicielach, Delibacu i Danielu. Ja kocham najpierw Kościół za to, że poprzez rodziców i poprzez, tak jak ojciec wspomniał, ja miałem swojego księdza proboszcza, jednego, drugiego, pokazali mi i Kościół serdeczny. Kościół, jakbym tak chciał scharakteryzować, jest takie przysłowie, czasami wisi na naszych kościołach, czy drzwiach do wejść. Porta patet magis cor. Otwarte bramy, otwarte drzwi, ale jeszcze bardziej serca. Ja spotkałem taki kościół, że to oczywiście nie dorastałem pewnie nigdy do takiego realizacji tego kościoła, to mówię samokrytycznie, który nie odsyłał nikogo do opieki społecznej, za krytyków się modlił, nadstawiał drugi policzek, to były czasy komunistyczne, ale takich spotkałem proboszczów przede wszystkim. Nie będę wymieniał ich nazwisk, niemniej to byli ludzie, których ja zrozumiałem, zanim poznałem błogosławieństwa ojcze, ja przynajmniej miałem pojęcie, co to jest błogosławieństwo, co to jest drugi policzek, nadstawić, co to jest, ośmielę się powiedzieć, miłość nieprzyjaciół. Po drugie, czcigodni prowadzący tę audycję, ja kocham Kościół za to, że w latach, kiedy dorastałem, miałem te 18-19 lat, to były czasy komunistyczne, to z Kościele słyszałem kilka prostych prawd, które negowali komuniści. Ja wtedy jako młody człowiek wahałem się po prostu. Gdzie tu jest prawda? To był wielki napływ ideologii takiej nieprawdy. No dam przykład, dwa przykłady dam. Jeśli już za długo mówię, to panie redaktorze, panie Leszku, pan mnie powie, że już trzeba skończyć. I ja ciągle słyszałem, że żeby być postępowym, to nie można być religijnym. Że tylko ci, którzy są... Religia jest opium dla ludu. Tak mnie uczyli w szkołach średnich, tak mnie uczyli w wojsku. I ja się nad tym zastanawiałem. Ja chciałem być i wierzący, bo tak mnie wychowywali właśnie w kościele. I chciałem być postępowy. To wielkie kłamstwo komunistów za mojej młodości potem się okazało dla mnie ewidentnym kłamstwem. Druga, dam drugi przykład. Kiedy byłem w wojsku, byłem w jednostce kleryckiej, w Bartoszycach, porucznik tak nam powiedział. Ja się obywatele żołnierze wam dziwię. Przypominam, mieliśmy po 19 lat. Za 30 lat, jak pójdziecie do tych swoich seminariów, będziecie tymi księżmi, no i będziecie siedzieć w kościołach, będziecie mieli petentów, on mówił, to będzie się frustrować, bo tam już nie będzie nikogo. To będzie pustka. Zmarnujecie życie. Ja się wtedy naprawdę zastanawiałem, a jak on ma rację, to był powód mojego długomiesięcznego zastanawiania się, czy wrócić do seminarium. Wróciłem, Bogu dziękuję, i widzę, że Kościół się nie pomylił. Natomiast ten porucznik, nie będę wymieniał jego nazwiska, był po prostu słabym prorokiem. No i wreszcie, kochani, kochany ojcze i drogi panie rektorze, kocham Kościół za to, że on jest dla mnie w dalszym ciągu jako księdza, długoletniego księdza, domem takim naprawdę prawdziwym. Kiedy ja idę do katedry naszej płockiej, bo nie udawał, że z Płocka jestem, kiedy ja czuję te wieki modlących się tutaj, kiedy patrzę na te nagrobki, kiedy patrzę na te płaskorzeźby, kiedy sobie uświadamiam, kto tu się modlił i jak się modlił, to ja czuję się w domu. I to takim domu, który zakorzenia się aż gdzieś tam poprzez do moich rodziców nieżyjących, poprzez tych nowowiejskich, wetmańskich. No, wy tam w Krakowie jeszcze macie chyba większą tradycję. Kiedy siadam do konfesjonału, to ja wiem, za co kocham Jezusa Przebaczającego. No i wreszcie, teraz jest najtrudniejszy moment, przyznam się szczerze, kiedy moja miłość do Kościoła Świętego, ona się nie zmniejsza, bo ja go kocham. Ale ojciec pięknie mówił o tych reformatorach Kościoła. Ja przeżyłem reformę Kościoła po Watykańskim Soborze II i teraz tak czuję, że znowu przychodzą czasy, kiedy my musimy się reformować. I mnie lekko irytują, że tak powiem, świeckie sposoby niektórych ludzi Kościoła także moich braci, którzy chcieliby reformować ten Kościół poprzez metody socjologiczne, psychologiczne, i, że tak powiem, odwołując się do prasy, odwołując się do krytyki społecznej i tak dalej. To jest problem, który dzisiaj przed polskim Kościołem stoi. Jeśli ja wspominam, i tu wspominaliście, kochani, dwóch wielkich ludzi, którzy także towarzyszyli mojemu kapłaństwu, Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, tak serdecznie wspomnianego, to ja staram się, jeszcze raz powiem, z tej miłości do Kościoła, przepraszam, że mówię takie wielkie słowa, ale z tej miłości do Kościoła, który wyniosłem z domu rodzinnego, z rodzinnej parafii, z tych lat młodych, zwłaszcza decyzji na kapłaństwo, dzisiaj staram się dla siebie szukać no właśnie sposobu odpowiedzi mojego Kościoła na dzisiejsze wyzwania. I powiem, ostatnio chyba w niedzielę słuchałem ojca Zięby, no bo ja wiem, że my możemy znowu obchodzić wspomnienia. Ja sam już mam kilka konferencji zabukowanych, jak to się mówi o kardynale Wyszyńskim, o Janie Pawle II ciągle mówię. Ale staram się pytać i tutaj ojcu Zięby jestem wdzięczny, jak on mówi, jeśli będziemy teraz celebrować ich, będziemy ich wspominać. No to na przykład, gdy chodzi o kardynała, o Jana Pawła II, to stulecie jego urodzin, zrób mi coś dobrego. On to tam pięknie nazwał, zresztą chyba między niebem i ziemią. W ostatnią niedzielę przedstawił taki program, który mi osobiście bardzo odpowiada. Ojcze, gdyby ojciec teraz jeszcze swoim cichym, dobrym, takim bardzo pięknym głosem chciał dwa słowa powiedzieć, jak ten Kościół w duchu Jezusa Chrystusa powinien odpowiadać na dzisiejszy niestety brak powołań, na te nasze troszeczkę iskrzące kłótnie w samym Kościele, na ten pesymizm, który się wylewa czasami tu i ówdzie i chodzi o duszpasterstwo młodzieży, to ja bym był bardzo wdzięczny. Ale zakończę, jest taka litania kochających Jezusa, Kazimiery i Łakowiczówny, która, jak sobie uświadomiłem, jak ja słuchałem tutaj tej audycji dzisiejszej, to jest jasne, że ja, ale myślę, że wielu z nas, tu w paniach była już wypowiedź to jasna, kocham Kościół dlatego, że kocham Jezusa. Za co Iwakowiczówna kocha Jezusa? Za to, że Ciebie zrozumieć tak łatwo, kochamy Cię Jezu. Za to, że pomazańcy Twoi to o nas, kapłana. Grzeszni czy cnotliwi zawsze do Ciebie nas wiodą, kochamy Cię Jezu. Za to, żeś poszedł z nami na najdalsze wygnania, kochamy Cię Jezu. Za to, że chleb Twój żywił nas, gdy innego nam skąpiono, kochamy Cię Jezu. Za to, że krucyfiks Twój, gdy nań spojrzeć, taką ulgę przynosi, kochamy Cię Jezu. I ostatnie już, za to, że w Tobie jest cisza, pogoda i pewność, kochamy Cię Jezu. To w moim Kościele ten Jezus mieszka i za to ośmielę się powiedzieć, kocham Kościół. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, księże. Profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy.
Ja bardzo dziękuję za te refleksje, podzielam wiele z nich. Dla mnie lekarstwem na różne choroby Kościoła są święci, ich pisma, to są także mistycy, a w takim moim osobistym doświadczeniu to choćby odwiedziny sióstr Albertynek, które prowadzą przytulisko dla kobiet w Krakowie. I tam widzę, jak Kościół jest ważny, jak te panie tam znajdują opiekę duchową, ale także medyczną, psychologiczną, jak są zadbane. 5 sióstr, które ja bym po 5 tygodniach beatyfikował, że tam są. Pozdrawiam przy okazji, jeśli mnie słucha teraz siostra Zofia, przełożona tego domu. To jest takie szczególne miejsce, gdzie dotyka się dobroci Pana Boga, dobroci sióstr i to chciałbym podkreślić, bo często jeśli mowa jest o krytyce Kościoła, kryzysie Kościoła, to się ma na myśli kapłanów, biskupów, a zapominamy, że całe tysiące, dziesiątki tysięcy sióstr zakonnych, które prowadzą przedszkola, które pracują w przytuliskach. Myślę też o siostrach franciszkankach Krzyża z Lasek, które pomagają niewidomym, czy siostrach z Caritasu. Ile te siostry dają dzisiaj Kościołowi przez cichą służbę, czy też siostry karmelitanki, które modlą się. To są te źródła i tak jak Libak mówi, chodzi dzisiaj o nadprzyrodzoną skuteczność, a więc otwieranie się na działanie Pana Boga. Dziękuję bardzo, księże.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Witam serdecznie ojca doktora Marka Wójtowicza i pana, panie Leszku. Tutaj Magda z Krakowa.
Witamy, panie Marano.
Chciałam parę swoich uwag takich właśnie do wspaniałej audycji i przemyśleń, które tu ojciec nam przedstawił. I z wieloma się utożsamiam, więc może część powtórzę, ale dla mnie Kościół, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, to przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących, ochrzczonych, którzy korzystają z sakramentów świętych, właśnie zwłaszcza Eucharystii, sakramentu pojednania, sakramentu chorych, który dla mnie szczególnie w ostatnich latach był taki bardzo pomocny. No a to umiłowanie Kościoła to przede wszystkim myślę, że pokochać sakramenty święte, szczególnie właśnie Eucharystię. I tu wrócę do tego kościoła domowego, bo tej miłości nauczyła mnie, a potem jeszcze moją córkę, moja mama, właśnie w naszym domowym kościele. Ona dawała przykład poprzez uczestnictwo w codziennej Eucharystii przez wiele dziesiątek lat. I zawsze nam mówiła, że właśnie z tej Eucharystii czerpała siły no, do swojego i naszego trudnego w tych czasach, latach 50-60 życia. Moją formację w następnych latach i tą miłość rozgrzewali kapłani siostry zakonne i zwłaszcza duszpasterze akademiccy. To ja akurat miałam szczęście rozpocząć tą formację we wspólnocie akademickiej jezuitów w Krakowie przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam tworzyliśmy własną kaplicę w tych trudnych czasach komunistycznych, kiedy nie wolno było takiej działalności prowadzić. Więc myślę, że w tej właśnie w tym duszpasterstwie uczono nas rozumienia i miłości właśnie Słowa Bożego i poszanowania codziennej Eucharystii, na którą ojciec Czesław Drążek, już nieżyjący nasz duszpasterz, kładł taki ogromny nacisk. No i dzisiaj w związku z tym, że jestem na antenie, chciałabym wyrazić swój wielki szacunek i wdzięczność wszystkim kapłanom, zakonnikom i siostrom zakonnym, których Bóg postawił na mojej drodze, za ich taką pełną poświęcenia posługę w tym, że umacniali i rozwijają dalej moją miłość do Kościoła i sakramentów. No ja nie wyobrażam sobie w tej chwili w ogóle bez tego życia swojego. I Kościoła również do świątyń, których mamy w Krakowie bardzo wiele, ale szczególnie tej świątyni, do której uczęszczam na codzienną Eucharystię, słucham rekolekcji i jestem na bieżąco zachęcana do różnych form apostolatu. No oczywiście w ramach takich umiejętności, które otrzymałam od Boga. I w tej świątyni tworzymy taką prawdziwą wspólnotę ludzi. Ja czuję, że oni podobnie myślą, wierzą i kochają. Właśnie Kościół, który dla nas jest przedsionkiem tego Kościoła pielgrzymującego do nieba i mam nadzieję do świętości. I jeżeli ojciec jeszcze na koniec mógłby odnieść się właśnie do tej formacji młodych w duszpasterstwie, bo wiem, że ojciec też taką funkcję duszpasterza kiedyś sprawował. Bóg zapłać za wysłuchanie i dziękuję za to słowo ojca.
Dziękujemy pani Magdo.
Dziękujemy i bardzo pozdrawiam. To jest bardzo ważne zadanie rzeczywiście w Kościele, troska o młodzież, troska o studentów. Ja to robiłem w latach 90., wtedy współpracowałem także z obecnym arcybiskupem Rysiem, który przeszedł z Krakowa do Łodzi. I to było bardzo piękna posługa, wsłuchiwanie się w ludzi młodych, pomaganie im w odkrywaniu Pana Boga, dzielenie się też własnym doświadczeniem i dla mnie także Eucharystia była w centrum. Myślę, że też w duszpasterstwie akademickim chodzi też o dialog rozumu i wiary. To, o czym pisał Jan Paweł II w Fides et Ratio. Kościół musi komunikować ze światem, także ze światem nauki i formować także przyszłych liderów. To jest niezwykle ważne dla przyszłości także Kościoła. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Tymienia. Mamy smutną wiadomość.
A kogo witamy?
Szulewska.
Na pani imię.
Regina.
Witamy panią Reginę. Słuchamy.
I mamy smutną wiadomość. Zginął w wypadku samochodowym rektor z Koszalina, Wójtowicz.
Wojciech. Tak. Tak, już widziałem też w internecie wczoraj informację.
Tak.
44 lata.
Tak.
To tyle, co pani chciała nas poinformować, tak? Ale już wiemy. Dziękujemy pani Regino.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Tak, o nim mówił też arcybiskup Gądecki, był bardzo ceniony, odpowiedzialny też za koordynowanie spotkań rektorów seminariów w Polsce.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tu Maria z parafii Błędowa Zgubieńska.
Witamy panią Mario.
Chciałam powiedzieć, że bardzo kocham Kościół, a szczególnie uwielbiam wręcz sakrament spowiedzi, sakrament pokuty. To nie znaczy, że wszystkie inne nie uwielbiam, no ale po prostu tutaj odczułam wprost działalność bezpośrednio, działalność po prostu Jezusa w konfesjonale. No wiadomo, że ksiądz zastępuje, no ale mimo wszystko to bardzo odczułam. No z tym chciałam się podzielić.
Dziękujemy pani Mario.
Tak, to bardzo piękne świadectwo. Ja przyznam, że lubię spowiadać. No czasem te spowiedzi przed świętami, zwłaszcza kiedy jest bardzo wiele osób, to za bardzo nie ma czasu, żeby więcej jakoś wejść w dialog, pomóc. To może być też pewna forma kierownictwa duchowego także. Ale widzę, kiedy różne osoby odchodzą, że są dwa razy jakoś lżejsze i to się wyczuwa, tę ogromną radość z doświadczonego przebaczenia i to jest doświadczenie Bożego miłosierdzia. Dziękujemy bardzo.
No, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bogiem, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To pani marszałek może?
Może proszę coś jeszcze z tych materiałów, które tutaj ma ojciec rozłożone. Bo tutaj nie wszystko zdał radę ojciec powiedzieć w tym wstępie. Proszę bardzo.
Chciałem jeszcze powiedzieć o Kościele pokornym. Rozumienie i przeżywanie najgłębszej rzeczywistości Kościoła, rzeczywistości określanej przez tajemnicę wcielenia, oznacza także, że Kościół doświadcza kenozy, doświadcza wyniszczenia i ogołocenia Chrystusa na krzyżu. Pokora samego Boga domaga się w konsekwencji pokory Kościoła. Bez niej Kościołowi brakuje mocy Bożej i przestaje być wiarygodny wobec ludzi. Kościół z pokornymi dziećmi bardziej pociąga niż Kościół, którego dzieci nazbyt po ludzku troszczą się o budzenie szacunku, tak pisze Libak w medytacjach o Kościele. Bez pokory nie można rzeczywiście przylgnąć do Chrystusa. Triumf Kościoła przechodzi zawsze przez krzyż. Wiedzieli o tym święci i mistycy Kościoła. Tu możemy wspomnieć choćby o świętym Janie od Krzyża, który tak wiele wycierpiał w Kościele, a przecież zostawił nam tak wspaniałe dzieła, pieśń duchową. Opisał swoje mistyczne doświadczenie, kiedy był przez swoich współbraci więziony w wieży w Toledo. I my do dzisiaj możemy jego świadectwem się karmić. Krzyż Jezusa stale nam przypomina, że to właśnie na Kalwarii zrodził się Kościół. Zgodne życie wspólnoty Kościoła nie rozkwita w naturalny sposób. Jest doświadczane w wierze i stanowi owoc Kalwarii. Rodzą je zasługi męki pańskiej, z których czerpiemy w czasie mszy świętej. Chrześcijanin spotyka w Kościele Chrystusa ukrzyżowanego, który go zbawia. Nigdy nie należy szukać Chrystusa bez krzyża. Trzeba wchodzić w dążenia i pragnienia, jakie były w sercu Jezusa Chrystusa. Mamy trwać z Jezusem w Ogrójcu i na Kalwarii, pamiętając, że Jezus Chrystus będzie konał w bólu aż do końca świata. Wiemy, jak zasadniczą lekcję natychmiast wyprowadził z tego zdania Pascal, napisał Libak. W owym czasie nie wolno nam zasnąć. Istnieje jednak inny aspekt tajemnicy Jezusa, inny owoc, bliższy nam i słodszy. Do końca świata Jezus pozostanie w agonii. do końca świata będzie wyciągał ramiona przybite do krzyża. W dowolnym czasie, o każdej godzinie mojego istnienia, zawsze mogę się udać do Ogrójca na Kalwarię i naprawdę znaleźć tam Jezusa. Mogę ukryć moje konanie w cieniu Jego konania. Jego rozdarcie jest podporą dla mojego rozdarcia. Mogę powtórzyć słowa Piotra wypowiedziane w naiwnym porywie na Górze Przemienienia. To życzenie, które nie mogło wówczas zostać spełnione i teraz również nie mogłoby się ziścić. Na Kalwarii czy w Ogrójcu mogę zawołać: Panie, dobrze mi tutaj, i mam pewność, że nigdy nie zostanę odepchnięty.
Wolno słowom opieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni. Zwolna wszystko napełnia mi cością, która czeka na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność, nasycony jednym dniem stworzenia. Coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia Twojej miłości. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych Twych rąk. To dlatego, w którą byś tchnął. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął.
Radio Maria, właśnie minęła godzina 23. Podajemy informacje w audycji dla małżonków o rekolekcjach spotkania małżeńskie, które są krótkie, weekendowe, od piątku wieczór do niedzieli obiadu, a tak dużo dające małżonkom, obojętnie czy na etapie dopiero pierwsze 2-3 lata, czy już po dłuższym, ze dłuższym stażem małżeńskim, czy się bardzo kochających, czy już takich, co już nie wiedzą, czy mają coś w ogóle wspólnego ze sobą. Można ratować, trzeba ratować swoje małżeństwo, trzeba pogłębiać więź ze sobą i z Panem Bogiem. I od tego są właśnie spotkania małżeńskie. W terminie 24-26 stycznia ośrodek gdyński organizuje i zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy, telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. Więcej na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. Także kolejne, na przykład w tym terminie, ośrodek poznański, łódzki już ma zapełnione miejsca. Kolejne będą 21-23 lutego. Także proszę spojrzeć na tą stronę w internecie, dowiedzą się Państwo szczegółów. Ja zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 21 stycznia, ja i ty to jeszcze nie my. Jak połączyć rozum i serce we wspólnotę osób? Dr Henryk Jarosiewicz, psycholog. 28 stycznia, zawsze świeża radość z bycia razem na przykładzie błogosławionych Marii i Luigiego Quattrochich. Naszym gościem będzie ksiądz dr Adam Bajorski i małżeństwa Magdalena i Grzegorz Kowalscy ze wspólnoty Przymierza Święta Rodzina. I jeszcze w związku z obecnością naszego gościa dzisiaj, ojca Marka Wójtowicza, będzie głosił rekolekcje właśnie w Toruniu. To wiadomo, że dla Torunia. W Wielkim Tygodniu, oczywiście w Kościele Ojców Jezuitów, jako jezuita.
Tak, tak. Będzie 6, 7 i 8 kwietnia. Zostałem zaproszony. I właściwie temat będzie na przedłużeniu tej naszej dzisiejszej audycji, bo przewidziany jest temat, dlaczego warto być w Kościele. A więc poznawać skarby, które są w Kościele, sakramenty święte, Słowo Boże, i żeby dobrze przygotować się na Triduum Paschalne.
Nauki tylko wieczorem o 19?
Wieczorem, tak.
Wieczorem.
Tak, jeden raz.
Na mszy świętej o 19. Dobrze, dziękuję bardzo. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie wolny Jezus Chrystus, ma i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Było w audycji o spowiedzi.
Ale kogo witamy i skąd?
Kazimierz z Gdańska.
Witamy panie Kazimierzu, słuchamy.
Dlaczego nie można się spowiadać przed mszą świętą, tylko jest spowiedź podczas mszy świętej?
Tak proboszcz zarządził.
No,
dany proboszcz.
To pytanie, tak?
Tak, to jest pytanie.
Rzeczywiście, ja też z tym się spotykam. Sami księża niektórzy o tym mówią. No, bardzo trudno jest spowiadać, kiedy jest głośny śpiew, organy. No i ktoś się spowiada, są jakieś, jakieś trudniejsze też spowiedzi. Trzeba coś komuś wyjaśnić. To jest takie bardzo praktyczne. No, jest msza święta, ksiądz jest akurat obecny, ludzie mogą się wyspowiadać, ale no, mogłoby być takie rozwiązanie, że jest pół godziny wcześniej, ale ludzie też wierni oszczędzają czas, więc wtedy półtorej godziny,
różnie
nie godzinę,
to
więc to jest takie praktyczne podejście, ale jeśli ktoś chce, my na przykład w naszej bazylice mamy spowiedź od 6 rano do 18.30 z przerwą obiadową i można przyjść właśnie w takich godzinach, kiedy nie ma mszy świętej i można, czyli trzeba szukać też takich kościołów.
A są parafie, gdzie na przykład właśnie pół godziny wcześniej jest nie tylko ksiądz w konfesjonale, ale również wystawiony Najświętszy Sakrament i możliwość adoracji. Także to jest pięknie wtedy. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Mówi Lucyna z Płocka.
Witamy panią Lucynę.
Witam. Proszę ojca, ja chcę powiedzieć, że kocham Kościół, że wezwanie, że jest matką Kościoła. Może powiem nieskromnie jako kobieta, bo matka to brzmi pięknie, ciepło, blisko, serdecznie, odpowiedzialnie i niejedna matka w swym macierzyństwie doszła do świętości. Ale ja jeszcze chciałabym poprosić księdza profesora jako asystenta ojca duchownego Faustinum o taką refleksję, ponieważ ojciec mówił, że w dzieciństwie wychował się w kościele sióstr. Wspominał tu ksiądz bardzo ciepło i serdecznie siostry Albertynki, niepokalanki, siostry. I to pomyślałam sobie, że ksiądz doskonale rozumie duchowość kobiecą. I tutaj chciałabym poprosić serdecznie o pochylenie się i przybliżenie może słuchaczom, nam wszystkim, postaci świętej siostry Faustyny. Dzwonię z Płocka, jest to miejsce, w którym Pan Jezus Miłosierny objawił się w Faustynie w 1931 roku. Obecnie jest rozbudowane sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Faustyna jest mi bardzo bliska, ponieważ urodziła się blisko, niedaleko mojej rodzinnej parafii i w swojej drodze do świętości jakby podzieliła los bliskich mi osób mojej świętej pamięci mamy, mojej świętej pamięci chrzestnej. Tam dziewczęta z tych biednych rodzin szły na służbę. Faustyna była w Aleksandrowie Łódzkim, w Łodzi. Moja mama, moja ciocia chrzestna również przeszły taką drogę. Później już wszyscy wiemy, jak Faustyna znalazła się w klasztorze. Ale proszę księdza, w dzieciństwie były takie momenty. Ona tak strasznie kochała Kościół. Ona tak pragnęła pójść do Kościoła. Miała obowiązki. Rano musiała krówki zaprowadzić gdzieś na miedzę, na rowy, żeby pojadły trawy. Nawet tata się denerwował, podejrzewał, że ona chyba gdzieś te krowy nakarmiła na jakimś pastwisku, które miało być miejscem i karmą dla bydła na zimę, że ona zdążyła nakarmić krowy, wykarmić je, przyprowadzić i pobiec do kościoła, do Świnic Warckich, tam uwielbić Pana Jezusa, tak bardzo kochała. Wszyscy wiemy później, jak było dalej. Nie było jej łatwo w kościele. Pamiętamy, że jej charyzmat, jej powołanie nie było łatwe i niełatwo jej było w klasztorze. Podzieliła los wielu wielkich świętych, łącznie z wahaniem się o wyjście z klasztoru, z odrzuceniem, jakby z niezrozumieniem. Wiem, że ojciec jako następca ojca Andreasa doskonale zna i rozumie te sprawy. Także proszę ojca, jeszcze tylko króciutko chcę. Tutaj ksiądz profesor Mroczkowski zacytował Iłakowiczównę, za co kocha Kościół, ale przecież w literaturze polskiej były kobiety, które również, jak Zofia Kosak-Sztucka czy Maria Konopnicka, która również niełatwe miała życie i doświadczenie bycia w kościele, a pozostała wierna Panu Bogu i swój talent, swój geniusz złożyła jakby w ofierze. I za to wszystko na ręce kobiet. Niektórzy duchowni mówią, że we współczesnym kościele reformatorskim, nowoczesnym, gdzie dominują mężczyźni, bo kapłaństwo jest zastrzeżone i dobrze tylko dla mężczyzn, to kościół budują kobiety. I chciałabym poprosić księdza ojca doktora o właśnie tą refleksję związaną z Faustyną i rolą kobiet w kościele współczesnym.
Dziękuję pani.
Bardzo
Lucino.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. To już wybrzmiało w moich poprzednich wypowiedziach, ten szacunek wobec osób konsekrowanych, sióstr zakonnych, które służą. W ubiegłą niedzielę miałem mszę świętą w DPS-ie prowadzonym przez siostry Felicjanki w Krakowie. To też takie miejsce bardzo trudne, w którym one są, trwają, pocieszają. Te panie chore są bardzo zadbane i znowu tam sercem tego domu jest kaplica, jest codzienna Eucharystia. Te osoby bardzo ciężko chore, leżące na łóżkach, słuchają mszy świętej. Jest bardzo wielkie bogactwo to, co kobiety dały Kościołowi. Nie wspomnieliśmy jeszcze tutaj o świętej Katarzynie Sieneńskiej, o jej wielkiej miłości do Kościoła. To ona sprowadziła papieża, bodajże Grzegorza XI, z Awinionu z powrotem do Rzymu. Czy nam bliższa święta Benedykta od Krzyża Edyta Stein, wielka też znawczyni Husserla, filozof. Ile tam jest głębokich treści, choćby w wiedzy Krzyża. A siostra Faustyna ze swoim dzienniczkiem zdobywa serca i jest przetłumaczony dzienniczek też na język arabski. Ja wiele się od siostry Faustyny uczę. Zacytuję tutaj jeden numer z dzienniczka, 62 numer, kiedy ona mówi o tym szarym, zwyczajnym życiu, ale dodaje, że każdej godziny Pan Bóg nam daje specjalną łaskę. I jeśli jesteśmy wierni jednej łasce, Pan Bóg daje nam kolejne. To jakaś wielka nauka siostry Faustyny na cały ten rok nowy 2020. Dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mamy zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cezary Düsseldorf, Niemcy Zachodnie, parafia Warszawa, Praga.
Słuchaj.
Wszystko pięknie. Święta siostra Faustyna jest sekretarką Pana Boga, Jezusa Chrystusa, naszego Pana Trójcy Jedynego. Ale ja mam taką jedyną prośbę, bo co można to 24 godziny o 15 słuchać pięknego dzienniczka, prawda? Jest tam parę minut dzienniczek czytany.
Tak.
Świetne osoby, ale jestem akurat na zwolnieniu lekarskim i wysłucham podcast, czyli podcast to jest coś takiego, jak leci cała książka od A do Z. Kiedyś pytałem w naszym dzienniku na Alei Solidarności w Warszawie, czy mają koniecznego Dzieje Polski coś takiego. Nie, no musimy tu zauważyć tego. A w Radiu Maryja jest to przecież nagrane i to jest wszystko pewno w całości. I taką książkę, autobiografię, bo to się mówi po angielsku.
Proszę pana, to są propozycje programowe i oczywiście, że różne można tutaj książki i modlitwy cytować, ale to my w tej chwili nie stanowimy tutaj rady programowej, także powiedział pan, końcowie redemptoryści usłyszeli, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo,
za ten telefon, także będziemy jeszcze, mamy 15 minut czasu, także można jeszcze do nas dzwonić, jeżeli państwo mają ochotę z ojcem doktorem Markiem Wójtowiczem porozmawiać o kościele, umiłowaniu kościoła. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Korneliusz z Olsztyna.
Witamy panie Korneliuszu.
Ja chciałem się podzielić taką krótką refleksją na temat Pisma Świętego, co ostatnio odkryłem, a tak. Śledzę pismo pod kątem naukowym i duchowym już parę lat. Wielkim zaskoczeniem było dla mnie takie odkrycie wewnętrzne, też poniekąd mistyczne, jeżeli chodzi o nauki Jezusa. Chodzi o to, że zauważyłem, że z ust Jezusa na przemian płynie sam Bóg, kiedy na przykład przemawia do nas, kiedy przemawiał ja jestem i też jak z ust Jezusa płyną słowa, że on czasami też się modli do swojego Boga i że Pan Jezus jako medium wstępuje do nas, do naszego świata, ale na przemian Bóg przemawia bezpośrednio przez słowa Jezusa i to są jakieś proroctwa lub też na przykład czy drzewo bez owoców będzie się paliło w ogniu i widzę taką różnicę jak pomiędzy tym, kiedy Bóg mówi, a kiedy na przykład też przemawia Jezus, kiedy się modlił do Boga o wskrzeszenie.
Tak, ale panie Korneliuszu, jakieś pytanie, bo pan w tej chwili wykład robi tutaj z Pisma Świętego. No mamy tutaj ojca duchownego. Pytanie, co pan ma do umiłowania Kościoła? Jakieś pytanie, czy coś na temat, żeby było?
Słowo Boże na pewno jest niezwykle ważne i to zwłaszcza po II Soborze Watykańskim jakoś Kościół bardzo na to zwraca uwagę i dzisiaj jest wiele różnych sposobów, tak jak pan to mówi, że także zgłębiać od strony takiej egzegetycznej słowo niezwykle cenne. Libak tutaj podpowiem książkę Pismo Święte w tradycji Kościoła, mówi o czterech sensach Pisma Świętego, a więc treść litera, Słowo Boże, potem jest wymiar duchowy, odniesienie tego słowa do Pana Jezusa, także kiedy czytamy Stary Testament, następnie wymiar moralny, nawrócenie i eschatologiczny, to słowo jest dopełniane w Panu Bogu. Także życzę tutaj dużych, wielu owoców też duchowych w tym zgłębianiu słowa.
Dziękuję serdecznie, tylko na koniec.
Tak.
Tylko na koniec chciałbym powiedzieć, że zostałem zainspirowany do tego telefonu przez tą rozmówczynię, która właśnie cierpiała tam u siebie w mieszkaniu i mu podkreślała stan Eucharystii. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże, dzięki, pozdrawiamy.
Szczęść Boże, panie Korneliuszu. Także jeszcze kolejny wątek prosiłbym. Ojca.
Jest taki bardzo piękny tekst Libaka, który mówi o tym, że jak ważne jest to umiłowanie Kościoła i zadaje takie pytanie. Czy w twoim sercu płonie ogień miłości dla tej, która jest oblubienicą ducha i matką żywych, naszej matki Kościoła? Czy jesteś do niej naprawdę przywiązany jako do jedynej spadkobierczyni obietnic? Czy jesteś gotów umrzeć dla niej, pamiętając zawsze o tym, że wydała Jezusa Chrystusa? W takim razie możesz dać upust twojej gorliwości. Możesz pragnąć proponować, domagać się reform. Możesz odkrywać na nowo, krytykować. Być może będziesz niezręczny, gwałtowny, przesadny, wręcz niesprawiedliwy. Być może starając się i pragnąc jak najlepiej, popełnisz wiele błędów. Nie mówię zatem, że będziesz miał rację, ale nie niepokoję się bardzo o ciebie. Nawet twoje błędy lepsze będą od obojętnego zadowolenia wiernych, którzy poddali się sile przyzwyczajenia. A więc takie mądre, też mądra reakcja i troska o Kościół wyrażona w takiej dobrej także krytyce.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, tu Maria z Łomżyźna.
Na wieki wieków.
Ja taki chciałam przykład dać. Wnuczka zachorowana, białaczkę. Kościół, spowiedź, modlitwa. Już ma 24 lata. Żyje i ja się oddałam Matce Bosce. Matko Bosko, zabierz mnie, jak ma zabrać im wnuczkę, a to pierwsze dziecko było. No i dziecko żyje do dziś i tak wszystkiego dobrego. I syn ma jutro urodziny, chciałam złożyć życzenia, bo to ich syn, nie? I wszystkiego najlepszego i zostańcie z Bogiem.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pani Mario. I kontynuujemy.
Libak też patrzy na Kościół, który jest tym Jeruzalem wstępujące z góry. Dany nam jest od Boga. Kościół jest tą górą widoczną z daleka dla wszystkich. Jest promieniującym miastem, światłem umieszczonym na kandelabrze dla oświecenia całego domu. Jest niezniszczalną budowlą z cedru i cyprysu, którego majestatyczna trwałość opiera się wiekom i napełnia ufnością wobec naszej osobistej przemijalności. Jest tym nieustannym cudem, który ciągle oznajmia ludziom przyjście Zbawiciela i pokazuje im na tysiącach przykładów jego wyzwolicielską siłę. Jest świecącym sklepieniem, na którym świeci na podobieństwo gwiazd, na którym święci na podobieństwo gwiazd śpiewają chwałę Zbawiciela. Kościół dzięki głębi i spójności głoszonej nauki, dzięki swojej znajomości ludzkiej natury, jak i dzięki owocom dojrzewającym pod działaniem Ducha Świętego, wywiera na prawe dusze wpływ, poświadczany z biegiem wieków przez tyle paradoksalnych w ludzkim rozumieniu nawróceń. Jako skarbnica i strażnik Pisma przekazuje jego światło, które jako jedyne może nadać zrozumiały sens naszej historii. W ten sposób tysiącem zbiegających się dróg prowadzi nas do Chrystusa. I znowu tutaj potrzebne jest też zgłębianie Pisma Świętego. Kościół ukazuje się zawsze temu, kto żyje jego tajemnicą, tak samo jak niegdyś widzącemu z Patmos, świętemu Janowi, w postaci miasta z drogocennych kamieni, niebieskiej Jerozolimy i oblubienicy Baranka. Radość, jaką napełnia taka kontemplacja, jest tą samą radością, która wybucha oślepiającymi błyskami i pogodnymi obrazami apokalipsy. Dlatego nie dziwi nas, że taki człowiek w porywie uniesienia powtarza słowa świętego Augustyna urzeczonego ojczyzną. Kiedy o niej mówię, moje usta nie mogą zamilknąć. Tak pisze też o kościele Henri de Lubac. Zresztą te jego stronice, zwłaszcza w rozdziale Ecclesia Mater, są też bardzo w sposób literacko pięknie napisane. Jest taki hymn na cześć Kościoła. Lubac cytuje Paul Claudela i mówi o doświadczeniu też tego wielkiego poety francuskiego, który wszedł pewnego dnia do katedry Notre-Dame i wtedy, kiedy chór dzieci śpiewał hymny Magnificat, Claudel napisał, że w tym momencie Matka Boża wyjaśniła mu wszystkie tajemnice wiary, jakie wypowiadamy w credo. A więc są takie łaski nawrócenia, że w jednym momencie, tak jak to było w życiu Fessarda, wszedł do kościoła, w którym był wystawiony Najświętszy Sakrament i uwierzył. A więc ci wszyscy, którzy są daleko od kościoła, a takie osoby też znamy, powinniśmy się w ich intencji modlić, aby spotkali prawdziwych świadków Pana Jezusa, jego odważnych świadków, którzy będą też przekazywać coś ze swego doświadczenia, że są kochani przez Pana Boga i tą miłością mogą też obdarzyć innych. I to może być taką pierwszą iskrą, która otworzy ich na Boga żywego.
Dzisiaj, kiedy Kościół jest ze wszystkich stron oskarżany, kiedy jest niezrozumiany i wyszydzany w swoim istnieniu, a nawet w swojej świętości, każdy katolik zobowiązany jest do zachowania szczególnej uwagi, by ktoś nie wykorzystał przeciw Kościołowi jego sądów wyrażanych skądinąd może z jak najlepszymi intencjami.
Tak. No, rzeczywiście, wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, w jaki sposób my mówimy o Kościele. Ktoś powiedział taką mądrościową refleksję. Pewien młody mnich przyszedł do już doświadczonego, starego zakonnika, że chce mu przekazać jakąś bardzo ważną informację. I ten mu zadał trzy pytania. Czy to, co chcesz powiedzieć, jest prawdą? Drugie pytanie. Czy to, co chcesz powiedzieć, będzie jakoś mnie ubogacało, będzie dla mnie dobrem? I wreszcie, czy to, co chcesz mi powiedzieć, musisz to powiedzieć w tej chwili? Myślę, że gdybyśmy właśnie takie trzy pytania sobie postawili, to wtedy nasze różne opinie byłyby wypowiadane z większym zastanowieniem. Też kiedy patrzę na różne gazety czy portale internetowe, które no tak gonią trochę za sensacją, też kiedy słucham radia Notre Dame z Paryża, to koncentrowanie się na tym, co i takie sytuacje niestety też są gorszące w Kościele, bo Lubac pisze też w medytacji, że w Kościele możemy spotkać no, wielką świętość, doświadczenie mistyków, ale też może być i grzech, może być jakiś fałsz i można te grzechy ludzi Kościoła mogą być wielką próbą dla osób wierzących, dla osób, którzy Pana Boga szukają. I dlatego tym bardziej te mury Kościoła, bramy Kościoła powinny być otwarte na osoby poszukujące. Ja myślę, że jest takie wielkie bogactwo różnego typu duszpasterstw, także duszpasterstwa choćby dla artystów, czy dla inteligencji katolickiej, to prowadzone też pośród studentów. Więc Kościół ma wiele propozycji i zawsze mówię osobom, które jakoś się zrzymają, spadają na jakiś niski poziom kazań w jakimś kościele czy bazylice, to zawsze mówię, no można iść też do ojców dominikanów, do ojców franciszkanów, karmelitów, czy no bogactwo kościoła jest wielkie, no zwłaszcza w większych miastach.
Czy można trwać w bliskości z Chrystusem, stawiając się poza kościołem?
No nie można. Libak pisze, kto oddala się od świątyni, nie słyszy już słowa, tego słowa, które nas karmi, które nas umacnia i też nie będzie tego my. To jest ważne, bo Kościół to nie te mury, tylko żywe spotkanie z Panem Bogiem. Także jeżeli jesteśmy poza tą wspólnotą, kiedy ktoś przestaje regularnie chodzić na Eucharystię niedzielną, to już nie słyszy słowa, nie słyszy tego, co w Kościele jest ważne, nie ma też tego wyczucia duchowego. Także ta odległość się jeszcze bardziej pogłębia. Miałem ostatnio rozmowę z chłopakiem, który no jakoś tak, przynajmniej on deklarował, że no jest osobą niewierzącą. Rozmawiałem z nim godzinę i na koniec bardzo mnie zaskoczył i ucieszyłem się, że zadał mi to pytanie, bo mnie zapytał, czy mam chodzić do kościoła, czy nie? I wtedy powiedziałem, że tak, bo możesz być dotknięty przez taką łaskę od Pana Boga. Gdybyś tam nie był, to by ta łaska była przegapiona. Ale bardzo mi zaimponował tą gotowością, że nie wierzy, ale będzie chodził do kościoła. Więc modlę się w jego intencji.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ojciec dr Marek Wójtowicz. Dziękuję Państwu za wszystkie telefony, panu Danielowi za wpisy na Facebooku, za komentarze. Drodzy Państwo, teraz jeżeli chodzi o telefon, to wyłącznie do modlitwy kompletą. Także dziękuję raz jeszcze ojcu doktorowi Markowi Wójtowiczowi za wprowadzenie nas w temat umiłowania Kościoła. Nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Dlatego jeżeli nie znamy Kościoła, to starajmy się go poznać. Katechizm Kościoła katolickiego
tak,
jest tu przydatny.
Konstytucja Lumen Gentium o Kościele. Też książka kardynała Ratzingera, Pielgrzymująca wspólnota wiary. To bardzo piękna też refleksja o Kościele.
A audycja będzie dostępna w internecie. Już słyszę tutaj nawet w godzinach porannych jutro. Także kto spóźnił się, że tak powiem, nie słuchał od początku, może sobie to ściągnąć i odsłuchać raz jeszcze.